Bardzo serdecznie witam na antenie Radia Maryja pana Dariusza Sobkowa, byłego ambasadora tytularnego Polski przy Unii Europejskiej. Witamy, szczęść Boże, panie ambasadorze.
Szczęść Boże, ojcu, szczęść Boże, radiosłuchaczom.
Przyglądamy się zachodniej części Europy, bo wybory i w Niemczech i trochę jakby takie przemilczane, niekoniecznie przemilczane, ale nie relacjonowane mocno wybory we Francji do Senatu francuskiego. Najpierw może na Niemczech zatrzymajmy się. Angela Merkel z jednej strony uśmiechnięta, świętuje, z drugiej strony mówi, że liczyli na wyższy wynik. Przypomnę, CDU-CSU 33%, to mniej o 8,5% niż w wyborach poprzednich. SPD, które też powiedziało, że przechodzi zdecydowanie do opozycji, też o ponad 5 punktów procentowych mniejsze poparcie. Jak pan oceniłby wynik tych wyborów, no i ewentualnie to, w jaki sposób dalej sytuacja w Niemczech się potoczy, bo pewnie Angela Merkel będzie potrzebowała nie jednego koalicjanta do tego, by stworzyć silny rząd.
Absolutnie jest to niewątpliwie porażka rządzącej partii CDU-CSU pani Angeli Merkel, tym bardziej, że pamiętajmy, że właśnie ta nazwa CDU-CSU oznacza wielką koalicję dwóch partii prawicowych. CSU to jest mocno na południu, głównie w Bawarii, CDU na północy, czyli to jest w ogóle jakiś rodzaj koalicji istniejącej już wiele dziesiątków lat, ale tam są bardzo mocne też wewnętrzne tarcia właśnie między frakcją południa a północy Niemiec. I jeżeli taka wielka koalicja partii prawicowych dostaje 33%, a miała 41%, ponad dawniej, no więc to jest oczywiście przegrana z punktu widzenia właśnie poprzednich wyborów i pozycja pani kanclerz jest bardzo słaba obecnie, tym bardziej, że próba odtworzenia tej koalicji, która istnieje obecnie, która też jest już koalicją taką właśnie ratowania się sił establishmentu, sił, które właśnie starają się nic nie zmieniać, koalicja z partią socjalistyczną, czyli SPD, ta koalicja już nie wchodzi w grę. W ogóle ten rząd obecny był rządem niejednolitym, był rządem w sensie ideowym bardzo słabym i w sensie też projektów ustaw. Tam w Niemczech nie było wielu ustaw z życia społecznego, gospodarczego, socjalnych w ciągu ostatnich 4 lat, dlatego że właśnie to była koalicja prawicowo-lewicowa. No to rzecz powiedzmy jakaś trudna do zrozumienia jeszcze w Polsce, ale w Niemczech już to funkcjonowało. Socjaliści z prawicą sprawowali władzę, bo inaczej nie udało się tego ułożyć, tej układanki 4 lata temu. A teraz socjaliści powiedzieli SPD, że oni nie wejdą do rządu, że po prostu chcą być w opozycji. Co oznacza, że przyszły rząd niemiecki będzie rządem bardzo słabym, chwiejnym, bo wciąga się do koalicji dwa ugrupowania liberalne, dostało 10,5% według ostatnich informacji i zielonych 9%. Natomiast to będzie minimalna większość, jeżeli będzie większość, bo zaraz jeszcze powiem o systemie liczenia głosów. On jeszcze ostatecznych wyników nie znamy, jeśli chodzi o liczbę miejsc w Bundestagu. Ale to będzie również słaby rząd, targany wewnętrznymi sprzecznościami, dlatego że zieloni, jeżeli wejdą do rządu, to oni są bardziej lewicowi niż socjaliści, prawda? Także tam to będzie rząd słaby. Ten rząd obecny był już dość słaby wewnętrznie. W polityce zagranicznej oczywiście dobrze wiemy, że jest bardzo mocny. Natomiast jeśli chodzi o wewnętrzną politykę, to był rząd słaby, a ten następny będzie jeszcze słabszy. Także myślę, że tutaj rządząca partia i obecna pani kanclerz przegrała wybory, porównując ze stanem poprzednim. Bo bardzo łatwo utworzyć rząd właśnie takiej jakiejś szerokiej koalicji. W Niemczech się do tego przyzwyczajono. Ale żeby ten rząd był sprawny, to w tej chwili ten rząd będzie po prostu o wiele mniej sprawny. Nie wiemy jeszcze, jakie konkretne wyniki. Bardzo ważny element to jest to, że trzecią partią jest partia, która jest nową partią istniejącą od niedawna i po raz pierwszy weszła do Bundestagu. To jest alternatywa dla Niemiec, AfD. I dostała ta alternatywa według ostatnich obliczeń około 13%. czyli więcej niż liberałowie. To ugrupowanie oczywiście nie wejdzie do koalicji rządzącej. To będzie taka tak zwana opozycja antysystemowa, byśmy powiedzieli establishmentowa bardziej, tak należałoby to nazwać. Jest to ugrupowanie bardzo mocno eurosceptyczne. Jedna z europosłanek tegoż właśnie tej partii, która jest w Parlamencie Europejskim, zasiada w grupie eurosceptycznej w Parlamencie, czyli w tej samej grupie, której szefem jest pan Nigel Farage. Więc tu widzimy, że powstają siły polityczne we Francji, w Niemczech, które kontestują bardzo mocno, zyskują dużą popularność, bo przebić się przez system niemiecki w ponad 10%, dobrze wiem, że jest to trudne. Pamiętam czasy, gdy Zieloni po raz pierwszy dostali 10%, to było wielkie wydarzenie w systemie niemieckim politycznym i tak dużym wydarzeniem porównywalnym z tamtym jest właśnie wejście AfD do Bundestagu. Teraz rzecz bardzo ważna, którą trzeba powiedzieć, to o tym systemie obliczania głosów, bo będziemy ostateczne wyniki znali dopiero za dwa dni mniej więcej. Dlaczego? Dlatego, że tam jest podwójny system, tak zwany mieszany, to znaczy część głosów jest obliczana poprzez głosowania, jest jak gdyby okręgi jednomandatowe, bo są tak zwani bezpośredni kandydaci, prawda? Bezpośrednie mandaty uzyskane po prostu przy konkretnym nazwisku stawia się krzyżyk, a druga lista to jest właśnie partyjna. I tam już sobie ugrupowania partyjne ustalają po prostu priorytety co do nazwisk. Dlatego zanim się obliczy dokładnie jakie są wyniki wyborów, to musi troszeczkę czasu minąć. I to niestety właśnie te dwa dni najbliższe są bardzo nerwowe. Ja pamiętam, jak po raz pierwszy pani Angela Merkel została kanclerzem, to tam do ostatniej chwili liczono głosy i doliczono się w końcu dwóch mandatów na rzecz CDU-CSU, co oznaczało właśnie, że ta partia będzie miała większość. Także tutaj mogą być nawet takie sytuacje, gdzie właśnie obliczenie wyników z jednego okręgu może decydować co do składu przyszłego rządu. Ten rząd, tak jak mówię, który najpewniej się w tej chwili rysuje, czyli z Zielonymi i z Liberałami, już dostał taką dość kabaretową nazwę, że koalicja Jamajka, prawda? Raz, że to jest Jamajka, jest krajem dość egzotycznym oczywiście. Natomiast chodzi o to, że kolory, które symbolizują poszczególne partie, CDU, CSU to jest czarny, FDP ma żółty, czyli liberałowie żółty, no a zieloni oczywiście zielony. I te trzy kolory, właśnie czarny, żółty, zielony, znajdują się we fladze Jamajki. To nazywają tą koalicję Jamajka.
Rzeczywiście może być taka dosyć osobliwa ta koalicja.
Tak. I to będzie słaby rząd. To już można w tej chwili, prawda, taki właśnie egzotyczny, byśmy powiedzieli. Egzotyczna koalicja. Jak to zawsze się należy wypowiedzieć na zasadzie, jak to się ma do sprawy polskiej. No ma się to chyba, trzeba to nazwać rzecz po imieniu, no ma się to dobrze dla sprawy polskiej, dlatego że słabsza kanclerz, która ciągle krytykuje Polaków i słabszy rząd niemiecki, który oczywiście ponad naszymi głowami dogaduje się z naszymi sąsiadami, czego jeszcze 10 lat temu na taką skalę nie było, no to dla Polaków to jest dobra wiadomość. Właśnie ta troszkę, ta buta, nazwijmy to, niemiecka została trochę ukarana tutaj, gdyby przez elektorat. No przyczyna tego, no wszyscy, myślę, że to nie ma może w dwóch zdaniach tylko. Przyczyna tej porażki, no to jest już od wielu, wielu miesięcy. Wszyscy wskazują wyraźnie, jeśli nie od lat wręcz, przestrzegając właśnie przed tym, że pani kanclerz straci bardzo dużo. No to jest te słynne zaproszenie niekontrolowane, niezgodne z prawem Unii Europejskiej, podkreślmy, niezgodne z prawem, zaproszenie tych milionów imigrantów z Afryki i Bliskiego Wschodu do Europy, prawda, którzy przekraczali nielegalnie granice, a mimo to właśnie ogłaszano, że w Niemczech na nich się czeka. Także no łamanie prawa europejskiego, przede wszystkim prawa międzynarodowego, i ogromne problemy społeczne, nie będziemy już, nie przypominajmy tych wszystkich skandali, bo są dobrze znane, może nie ma akurat teraz czasu na to, ale te wszystkie skandale medialne, które właśnie te napastowanie kobiet w Niemczech i tak dalej, no to wszystko po prostu się przełożyło na ten wynik wyborczy. No czyli jednak okazało się, że polska pani premier miała więcej racji, jeśli chodzi o wyczucie społeczne, niż niemiecka pani kanclerz.
Dokładnie, panie ambasadorze. I ta druga kwestia, o której wspomnieliśmy, czyli Francja. Widzimy wybory do Senatu. Po raz kolejny Francuzi mówią prezydentowi, którego wybrali kilka miesięcy temu, mówią mu, że nie chcą tego, co on sobą prezentuje, nie chcą realizowania tego programu, bo partia pana prezydenta tylko 10% głosów do Senatu wybrała, więc tutaj też pewna sytuacja patowa może się stworzyć.
Bardzo szybko Francuzi otworzyli oczy, przejrzeli na oczy. To mi przypomina takie powiedzenie publicystów francuskich po tym, jak François Mitterrand w 81 roku po raz pierwszy został prezydentem i tuż po tym, oczywiście to jest taka tradycja, we Francji rozpisuje się wybory do parlamentu i oczywiście rząd socjalistyczny został utworzony po raz pierwszy w historii powojennej Francji. Socjaliści doszli do władzy i po raz pierwszy w historii Piątej Republiki, dokładnie rzecz biorąc, czyli po dojściu de Gaulle'a do władzy w 58 roku. I teraz, to wtedy Mitterrand był takim właśnie no, rządem lewicy, rządem no, w jakimś sensie niespodziewanym. Niespodziewano się zwycięstwa wtedy Mitterranda. No i wielu publicystów francuskich wtedy mówiło, poczekajmy kilka tygodni, dlatego że wszystkie kotki po urodzeniu trzeciego tygodnia otwierają oczy. To było dość popularne określenie, dlatego że wiedziano, że no socjaliści jak zaczną aplikować swoje, prawda, pomysły z wyborów, no to budżet się zawali i Francuzi będą musieli się przekonać do innego typu rządów, co miało miejsce, bo następne wybory parlamentarne wygrała prawica. Niestety poprzez te różne propagandowe chwyty medialne Mitterrand po raz drugi wygrał, ale to już jest, ja wskazuję na pewien mechanizm tylko, który ma na celu wytłumaczenie tego, co stało się teraz. No i pan Macron, który jest produktem oczywiście medialno-politycznym lewicy francuskiej, no ale sprzedał się jako, prawda, nowa twarz, chociaż dla tych, którzy znają życie francuskie, to żadna twarz nowa nie była. On był w gabinecie przecież poprzednika, Hollande'a. Więc po prostu, czyli socjalistycznego prezydenta, więc tutaj po prostu widać było, że on wygrał wybory, stworzył coś nowego, natomiast on musi dać nową jakość, a tej nie dał. Nie ma walki z korupcją, nie ma dopuszczenia opozycji do mediów, jest ciągle blokada medialna na wiele zjawisk francuskich, nie ma zdecydowanego zwalczania nielegalnej, podkreślmy słowo, nielegalnej emigracji, imigracji z byłych kolonii oczywiście francuskich, no ale to są miliony, to już jest w tej chwili z nielegalnymi licząc to jest prawie 10 milionów ludzi we Francji. No więc tego wszystkiego nie zrobiono. No i elektorat po prostu, Francuzi zaczynają rozliczać swojego prezydenta z niewypełnionych obietnic. No jedyna rzecz, którą sobie mógł pozwolić, to też należy tutaj przypomnieć, to są te pohukiwania na Polskę i Polaków, bo i w czasie kampanii wyborczej i ostatnio właśnie prezydent Francji bardzo tak tutaj rygorystycznie domagał się walki z pracownikami przyjeżdżającymi do Francji. To jest taka już stara historia, ten słynny polski hydraulik. On się jakoś tam wpisał w dyskurs polityczny, no ale to jest odgrzewanie starego kotleta. Jak widać, Francuzi nie dali się na to nabrać, prawda? Co ty nas tutaj straszysz Polakami? Weź lepiej, zajmij się innymi rzeczami. Jest tyle problemów we Francji, że wyliczanie ich musiałoby doprowadzić do dużego przekroczenia czasu na naszą rozmowę, temat oddzielnej rozmowy, problemy francuskie dzisiaj. I no 10% to jest nic w porównaniu z 60% w izbie niższej, prawda, i to w tak krótkim czasie, w ciągu 4 miesięcy. No też ci ludzie nowi, którzy weszli do izby niższej parlamentu francuskiego właśnie kilka miesięcy temu, no to też już dali się zapisać w tabloidach różnego typu zdarzeniami, krzyczeniem na taksówkarzy, pan nie wie, kim ja jestem, jestem właśnie tutaj posłem od prezydenta Macrona i tak dalej. No arogancja, taka arogancja młodych ludzi, czy młodych polityków, bo nie wszyscy są młodzi wiekiem, ale młodzi stażem na pewno, która wyszła, że to jest taka zbieranina ludzi, którzy przypadkowo się znaleźli w Sejmie na zasadzie medialnego, jak to się mówi, ćwiczenia elektoratu. Ja użyłem jakiegoś takiego określenia z pewnym dyplomatą francuskim, który właśnie był pod jakimś tam ogromnym wrażeniem 3 miesiące temu Macrona, tego nowego ruchu Macrona. Ja powiedziałem, że to, co zrobił Macron, to jest tak jak lód na stawie. ale świeży lód na stawie. To znaczy, jak się wydaje się, że ten lód, jak jest zimno, prawda, temperatura spadła jakoś tam poniżej zera, nagle staw pokrył się lodem. I tak to sprawia wrażenie, że jest nowy ruch polityczny. Większość Francuzów popiera. Ja mówię, natomiast ten lód jest cienki. To jest tylko lód. I teraz uwaga, żeby jedno mocne zdarzenie polityczne nie wywołało jego załamania. Natomiast ten lud się okazał tak cienki, ten konsensus prezydenta Macrona, który dał mu zwycięstwo, okazał się tak cienki, że nawet nie było jednego takiego bardzo mocnego zdarzenia zewnętrznego ani wewnętrznego. Naprawdę, we Francji nie stało się w ciągu ostatnich miesięcy nic szokującego dla życia politycznego, a mimo to wybory do Senatu zostały przegrane, więc to znaczy, że po prostu to był niezwykle cieniutki lud, raczej, że tak powiem, spowodowany właśnie, tak już raz mówiłem, tym kompleksem medialnym, który zakrzyczał inne ugrupowania i tutaj stworzył iluzję, że oto nowa jakość we Francji. Nie ma nowej jakości i Francuzi zaczynają rozliczać. I tu jednak jeszcze o jednym w rezultacie powiedzmy, że 10% to partia Macrona dostała w Senacie, natomiast 60% dostała partia golistów tradycyjnej prawicy, czyli mają większość. 60%. Socjaliści też przegrali. Dostali tylko 20% w zasadzie, 20% w Senacie. Więc to jest bardzo mało. Więc nawet jakby się z grupą prezydenta Macrona dogadano, to będzie tylko 30%. 60% ma tradycyjna prawica. Więc bardzo szybko się odbiła od dna ta właśnie tradycyjna formacja postgolistowska. Także no i teraz już tak reasumując te dwa wątki, to też jest bardzo dobrze dla Polski w jakimś sensie, bo właśnie ten duet francusko-niemiecki, ci dwaj liderzy, którzy słyną właśnie z tego troszeczkę takiego napuszczania na Polaków, na Polskę, straszenia polskim hydraulikiem i tak dalej, straszenia tutaj Polską, no to mają problemy u siebie teraz, elektorat ich rozliczył.
Trochę zęby powypadały tym takim mocnym liderom, ale to, tak jak pan ambasador mówi, mamy nadzieję, że też w polityce i zagranicznej, i migracyjnej, i też w relacjach z Polską będzie na naszą korzyść. Bardzo dziękuję, panie ambasadorze, za rozmowę.
Bóg zapłać ojcu, Bóg zapłać radiosłuchaczom za uwagę.
Pozdrawiam serdecznie. Pan Dariusz Sopków, były ambasador tytularny Polski przy Unii Europejskiej, był gościem audycji Aktualności Dnia. Bardzo serdecznie dziękujemy. Już za kilka chwil serwis informacyjny.